Dobry wieczór, Anna Rębas. Odwiedzi 22 porty w 18 państwach świata. W niedzielę uczestniczyliśmy w oficjalnym pożegnaniu Daru Młodzieży. Fregata wyruszyła w rejs w stulecie odzyskania niepodległości, aby być ambasadorem Polski na świecie. Przed wypłynięciem w morze komendant Daru Młodzieży, kapitan Ireneusz Lewandowski na pokładzie fregaty złożył meldunek premierowi o gotowości wypłynięcia żaglowca w rejs niepodległości. Dar Młodzieży ruszył z Nabrzeża Pomorskiego przy skwerze Kościuszki około godziny 13. A ja zapraszam Państwa jeszcze na skwer Kościuszki, by przypomnieć Państwu, jak to wszystko wyglądało.
Pierwszy raz żegnam Dar Młodzieży. Chwyta za serce.
Widzimy holownik, pięknie tutaj robi paradę wodną, żegna nasz Dar Młodzieży.
Chociaż nikogo tam nie znam, ale niech młodzież ma przygodę przez te 10 miesięcy.
Tak jest. Tak, oni już odsumowali w tej chwili, tak, już rzucili wszystkie sumy i za chwilkę ruszą maszyną do przodu i myślę tu wyjściem południowym będą wychodzili.
I człowiek się cieszy, że oni tak daleko jadą i teraz niech chwalą tą Polskę, niech doceniają tą naszą Polskę kochaną.
Tak jak premier,
niech mówią, niech opowiadają.
Tak jak premier apelował.
Jak premier Morawiecki apelował.
Życzę wam tego, żebyście na tej trasie zazierzgnęli wiele przyjaźni, a przede wszystkim też życzę, żeby Pan was osłaniał, żeby... Tak jak w tej pięknej pieśni, którą śpiewaliśmy na zakończenie mszy świętej, żeby Polska była osłaniana również blaskiem potęgi i chwały, żebyście sławili jej imię. Polska to jest wielka sprawa, Polska to jest wielka rzecz. Polska jest najpiękniejsza i mówcie o tym we wszystkich portach całego świata, a waszym życiem w przyszłości świadczcie o tym, bo nie ma ważniejszej sprawy niż Polska. Dziękuję bardzo.
Flagę państwową podnieść!
No przede mną jest Dar Młodzieży, powiewają flagi kolorowe, orkiestra gra rewelacyjnie, ludzie są w emocjach. To jest niepowtarzalne, to jest piękne, naprawdę. Ja jestem mieszkanką Gdyni, mieszkam na wzgórzu Nowotki. Ja całą panoramę morza, jak wypływa Dar Pomorza, jak wypływa Stena Line, ja wszystko to widzę przez okno. Praktycznie mogłabym to widzieć przez okno, ale tu robi wrażenie. Cała Gdynia jest skupiona, po prostu coś pięknego.
Jest wzruszające, to jest naprawdę i jestem szczęśliwa, że tu przyszłam, bo to jest takie wydarzenie epokowe, można powiedzieć. Już raz było taki rejs, a teraz drugi raz. No i całe szczęście, że wszystko się udało, bo to jest jednak przedsięwzięcie duże.
Organizacyjne.
Tak, oczywiście.
Proszę
oczywiście
zobaczyć, on teraz skręca, wychodzi już z zagłówki portu, widzimy to teraz dokładnie. Za chwilę zniknie.
Tak. To jest naprawdę bardzo wzruszające.
To co, czekamy za 10 miesięcy?
Czekamy, naturalnie, czekamy. I przyjdziemy.
I tu będzie się działo.
Tak jest.
Rok czasu spędziłem jako uczeń szkoły morskiej na pokładzie Daru Pomorza.
Powiedz, kiedy to było?
Potem jedną praktykę jako radioficer. Jestem związany ze szkołą, jestem w tej chwili emerytem Akademii Morskiej i każde takie odpłynięcie dla mnie to jest przeżycie. Podeszły holowniki, podeszły jednostki strażackie, które urządziły paradę wodną, natomiast studenci i słuchacze weszli na wanty i odbyła się tak zwana parada wantowa. Po czym Dar Młodzieży powolutku zaczął oddalać się od kei, nadał sygnały pożegnawcze, 3 długie, 1 krótki i udał się w kierunku wyjścia południowego z portu gdyńskiego.
A te sygnały to są ważne.
Tak, to jest pożegnanie, tak, pożegnanie, 3 długie. Żegnały go również inne jednostki, które stały obok, które wychodziły i również oddawały mu sygnały. No była to bardzo sympatyczna, miła uroczystość, szczególnie dla nas, ludzi morza. Ludzi związanych z żeglami, ze szkołą morską, z Akademią Morską.
Najwyższe władze w państwie, premier Rzeczpospolitej, tak, prezydent również swoje przesłanie tak przekazał.
Bardzo to było uroczyste, bardzo sympatycznie, że pan prezydent przesłał pozdrowienia, że był pan premier i władze ministerstwa. Także
ranga... Poczuliśmy się też pozdrowieni, prawda, przez pana prezydenta. I tak trochę zazdrościmy, że to taka już to taka czas przeszły. Że...
A jak się pani uroczystość podobała też? Ci młodzi ludzie, którzy będą ambasadorami Polski na świecie?
Bardzo mi się podobało. Po prostu tak się przeniosłam troszeczkę przeszłością, jak ja, do przeszłości, jak ja byłam w ich wieku.
Pływała pani kiedyś?
Nie, nie pływałam, ale chociaż tutaj mieszkałam, ale po prostu uczestniczyłam zawsze w takich wydarzeniach. I brata mam byłego marynarza również.
To był
absolwenta szkoły, mojego kolegi.
On wyszedł wyjściem południowym?
Tak, to jest wyjście południowe z portu Gdyńskiego. Wyjście główne jest troszkę dalej od nas.
A tędy chyba wygodniej było, prawda?
No, najbliżej. Najbliżej miejsca, gdzie dar był przycumowany.
I jakbyśmy płynie, powiedzieć, prawda? W którym kierunku się udał?
W kierunku na Hel. Po ominięciu główek południowych wydał się w kierunku Helu, bo tu prowadzą drogi morskie. Nie można tutaj sobie tak gdzie kto chce, tylko trzeba iść wyznaczonymi trasami. I dopiero po minięciu Helu tam się te drogi rozchodzą.
No, jesteśmy pod dużym, dużym wrażeniem, tym bardziej, że no, to jest historyczny moment dla nas. Takie mamy wrażenie. Naprawdę, historyczny moment. I msza święta, i obecność osób, które nadały rangę tej całej niepodległej sprawie. No, i obecność naszego premiera, który no, też poświęcił, no, ta cała idea została wieńczona jego obecnością. Także jak najbardziej tylko przyklasnąć.
Prezydent też przekazał pozdrowienia.
No, jak najbardziej. Upominki. Piękne słowa, piękne słowa, piękne słowa. Także oby ci młodzi ludzie mieli to w sercu i rzeczywiście to z tą ideą płynęli dalej, nie?
A sam ten moment wyjścia z zagłówki portu południowego?
Ale, proszę Panią, no to każdemu chyba zabiło serce, bo to jednak jest... No coś no, niespotykanego na co dzień, my nie jesteśmy z tych stron, także dla nas tym bardziej i mundur marynarski i ta gala orkiestry, no przepiękne wrażenie.
A skąd jesteście?
My przyjechaliśmy z Poznania.
Dar Młodzieży wróci do Gdyni za 10 miesięcy, a jutro ma dopłynąć do swojego pierwszego portu w Tallinie.
Panie komendancie, no pierwsza relacja, pierwszy meldunek z morza. Jest pan na antenie. Bardzo serdecznie proszę powiedzieć, jak to wszystko wygląda tam, z pana perspektywy, z perspektywy już rejsu niepodległości w morzu, bo pożegnaliśmy, pomachaliśmy, widzieliśmy dwa dni temu, no a teraz pana kolej. Pan ma głos.
Dzień dobry Państwu, kapitan Żeglugi Wielkiej Renusz Lewandowski, Dar Młodzieży. No jesteśmy w tej chwili niedaleko Tallina, jutro o 10:00 powinniśmy cumować w Tallinie z wielką pompą, z wielkim powitaniem. Co jeszcze mogę powiedzieć? No jestem bardzo zadowolony z młodzieży, która to zaakrentowała. Są bardzo chętni do pracy i wszelkie te obawy, które były tutaj podkreślane, jak to będzie, tak będzie. Oni są naprawdę super i naprawdę są chętni do pracy, do pomocy. Tu wiele rzeczy sprzątają, malują. Na razie jeszcze żaglami nie bardzo mamy kiedy postawić, bo nie ma wiatru, jest kompletny skill. Także powrotna droga do Kopenhagi będzie praktycznie już cała na żaglach.
Czyli na razie pogoda sprzyja, można powiedzieć, ale na tyle, żeby tej młodzieży po prostu za mocno nie bujało, prawda? Tak można powiedzieć, bo pewnie chcieliby popłynąć trochę na żaglach, ale wiatr no, chyba nie pozwala.
Wiatr nie pozwala kompletnie, praktycznie jest bezwietrzne, jedziemy jak po jeziorze w tej chwili. No ale liczę na to, według prognoz, powrotna droga do Kopenhagi, powinny już być dobre wiatry z nami i powinniśmy popłynąć całą trasę na żaglach. Takie wiatry zapowiadane są 17-18, to jest zupełnie dobre dla daru, już powinniśmy bardzo ładnie płynąć w kierunku Kopenhagi.
Nawet pan nie wie, jak się cieszymy, że pana słyszymy, panie komendancie. Naprawdę, dziękuję bardzo za to, że poświęca pan chwilę nam. Ja mam jeszcze taką prośbę o chwilę refleksji po tym pożegnaniu pana, bo potem już był problem z dostaniem pana komentarza. Byliście zajęci ważnymi rzeczami, byliście zajęci wychodzeniem z portu i manewrami. Jak pan przyjął tą całą oprawę, obudowę, pożegnanie, premier, prezydent? Prezydent swoje słowo kierował do was, to było wzruszające.
No tak, no, na odejściu na skrzydle nikt tego nie widział, ale mogę powiedzieć, że łezki mi pociekły. No było to naprawdę bardzo wzruszające, było to wzniosła uroczystość. No i naprawdę, naprawdę było super, super, jeszcze raz mogę powiedzieć super. Całe to żegnanie i te tłumy ludzi, które nas żegnały i te hasła, jak żeśmy już wychodzili wyjściem południowym. No było to naprawdę bardzo wzruszające i bardzo takie wzniosłe. Wszyscy, ja jeszcze tylko ze swojej strony mogę powiedzieć, że na pewno dołożę wszystkich starań, żeby ten rejs był tak, jak wszyscy tego oczekują i żeby spełniał nadzieję wszystkich w Polsce, żebyśmy mogli reprezentować naszą piękną polsko-biało-czerwoną banderę. I nie tylko Polską, będziemy reprezentować jako ambasadorzy Polski.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie komendancie. Ile czasu wam zajmie przepłynięcie z Tallina do Kopenhagi?
No tak samo 4 doby mamy czasu na przejście, bo wychodzimy 26, a 30 rano będziemy w Kopenhadze.
Kłaniam się jeszcze raz, proszę pozdrowić wszystkich uczestników, całą załogę i serdeczne ukłony też i podziękowania dla pana. Kłaniam się, Anka Rymbas. Dziękuję.
Dobrze, jutro rano na banderze wszystkich pozdrowię od pani. Dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękuję, kłaniamy się, do widzenia.
Una lagartija azul se me metió en la bañera. Azul solo era su cola, de ahí para arriba era negra. Juliana siempre me ha dicho que se llaman Julianitas. Pitos de casa fina les decía la niña Alicia. Me acuerdo que mi vecina armaba una algarabía. Deja la salamanqueja que de pronto se nos vuela. Recuerdos que no se olvidan, colores que me fascinan. Y me qué suerte la mía poder tener esta vida.
A teraz o innej podróży dookoła świata. Żeglarz Szymon Kuczyński jest trzecim Polakiem, który samotnie, bez zawijania do portów, opłynął ziemię. 17 maja dokładnie, o 9:24 czasu polskiego, żeglarz osiągnął metę i przekroczył linię falochronu w Plymouth, skąd 271 dni temu wyruszył na niewielkim jachcie, 6-metrowej łódeczce o nazwie Atlantic Puffin. W Plymouth czekali na niego przyjaciele żeglarze i jego najwierniejsi kibice z Polski, a część z nich wypłynęła, by powitać Szymona na wodzie. To już drugi rejs żeglarza dookoła świata, bo pierwszy trwał 15 miesięcy, wtedy rozpoczął się w 2014 roku w listopadzie i zakończył w marcu 2016 roku, a więc prawie 2 lata. Wtedy Szymon wyruszył z Las Palmas na Kanarach i dotarł do tego portu z jednym postojem na Markizach. Ja rozmawiałam wtedy z Szymonem, gdy odbierał w Gdańsku swój srebrny sekstant za ten właśnie rejs roku.
Przez cały rejs były dwie wielkie, że tak powiem, naprawdę duże fale, które się załamały nad jachtem. No i jedna akurat zrobiła to w momencie, gdy zejściówka była otwarta, ja miałem wyjść. Cofnąłem się, nie zamknąłem zejściówki, więc 1,5 tony wody wlało się do środka. Wtedy właśnie został zalany telefon satelitarny między innymi i troszkę tam różnych moich rzeczy osobistych, mniej istotnych.
Ale ta woda opadała również na pana, tak? Ona na pana się zwaliła, ta ściana wody.
Ja byłem w tym momencie w kabinie, więc ja tak naprawdę byłem najmniej poszkodowany z tego wszystkiego, poza tym, że właśnie z pokładu zmyło ponton, trochę drobnych rzeczy z wyposażenia, koło ratunkowe gdzieś tam odpłynęło, jakieś zapasowe liny i tak dalej. I to była taka trudna sytuacja, bo faktycznie łódka mocno została w tym momencie i nie było wiadomo, co, jak będzie z kontaktem ze mną, co przewracało jakby cały układ komunikacyjny z lądem.
Bo w którym to było miejscu?
To było dokładnie na środku Pacyfiku akurat, między Markizami a Australią na tym etapie.
No i co wtedy pan pomyślał, co pan wymyślił? Bo musi pan działać szybko.
No najpierw się zająłem łódką, no telefon jakby był mi istotny, zająłem się najpierw łódką, sprzątaniem, trzeba było tą całą wodę wyrzucić z powrotem na zewnątrz.
Ręcznie?
Głównie ręcznie, bo akurat woda nie wylądowała tak, to dziwnie zabrzmi, nie w zęzie, bo to jest mała łódka, woda wylądowała dokładnie w bakistach na zapasy, więc które nie mają połączenia z zęzą, więc całą wodę stamtąd musiałem wybierać ręcznie, więc nawet nie uruchamiałem pompy zęzowej. Więc no, było kilka godzin układania tego wszystkiego z powrotem. Również w czasie tego sztormu straciłem ramię pilota elektrycznego.
Autopilota.
Tak, autopilota, i od tamtego momentu do Australii płynąłem z samosterem wiatrowym, który był przygotowany właśnie na taką ewentualność, ale to wszystko trzeba było sobie zamontować najpierw, więc no akurat takie kilka dni dosyć ciężkie, dużo pracy, sprzątania, bo to jedna fala, a robi niesamowity bałagan, z którym no jedna osoba musi sobie poradzić.
Bo wy generalnie nie jesteście w stanie, wy żeglarze, przewidzieć tego typu załamanych, wielkich, gigantycznych ścian wody spadających na łódkę, prawda? Bo to nie jest żaden błąd.
Nie, no
to się może
gdzieś
zdarzyć.
Tam trafia, taka fala gdzieś tam codziennie się w zasadzie załamuje i od czasu do czasu gdzieś pod tym dokładnie znajduje się jacht. No, tego się nie da zaplanować, przewidzieć. Nie można
się jakoś ustawić.
Nie, no bo to tak naprawdę no, musielibyśmy spróbować spędzać 24 godziny za dobę za sterem, a i tak się może okazać, że ta fala i tak zrobi to, co ma zrobić, bo nie da się jakoś ustawić łódki. Fale są bardzo różnego kształtu, różnej wielkości, więc to jest w zasadzie nierealne. No, taka fala po prostu spada, robi bałagan i trzeba się z tego pozbierać.
To było w sumie 16 miesięcy?
Tak, chyba niespełna 16 miesięcy. Z tego około 270 dni to była żegluga. To było w morzu, reszta to były postoje, w tym dwa dłuższe. Pierwszy na Karaibach, gdzie prawie 3 miesiące byłem, bo tam również pracowałem, żeby, że tak powiem, zarobić na rejs. I dosyć długi i nieplanowany postój w Panamie, no to właśnie sprawy związane z kłopotami formalnymi i tak dalej. Jak nie ma silnika, nie ma łazienki, i był dużym problemem dla biurokracji w Panamie. Ja bardzo długo czekałem na decyzję, kiedy i jak będę mógł przechodzić kanał panamski.
Bo to nie płynie się na czas, prawda? Pan nie miał jakiegoś założonego terminu, kiedy pan wypłynął na przykład i potem kiedy pan musi skończyć rejs?
Znaczy generalnie nie, natomiast należy się dostosować do, że tak powiem, pogody i pór roku. Czyli w danym rejonie są sztormy zimowe, są miejsca na tej trasie, bo to strefa zwrotnikowa, gdzie są okresy huraganów, i tak należy planować trasę, żeby uniknąć tych najgorszych okresów, żeby tam po prostu nie być w tym czasie. Więc jakiś tam taki mały bat z tyłu jest, że gdzieś tam muszę być w danym momencie i zdążyć na przykład przeskoczyć któryś ocean, żeby nie okazało się, że muszę poczekać nawet pół sezonu na następne okno pogodowe, które pozwoli mi płynąć dalej.
Pan jest tego przykładem, że można żeglować bezpiecznie, można żeglować odpowiedzialnie, można żeglować po prostu dookoła świata na łódce, która ma powyżej 6 metrów.
No tak, łódka ma 66. No tych małych łódek będzie się pojawiało coraz więcej przy takim pływaniu, bo się dużo zmieniło na przestrzeni kilkudziesięciu lat, odkąd, że tak powiem, uprawia się taką żeglugę samotniczą, przyjemnościową. Ja w Gdańsku kończyłem liceum, mieszkałem tutaj 4 lata. Jestem z Lubuskiego, z Sulechowa.
A pani?
Ja jestem z Krakowa, ale od jesieni mieszkamy już na Mazurach.
Zdobywamy doświadczenie powoli. Pierwsze przejście Atlantyku, drugie przejście Atlantyku, kolejne rejsy i tak dalej. Jakby rejs dookoła świata był po prostu następnym krokiem, żeby zdobywać kolejne doświadczenie.
A ile pan ma lat?
Ja mam 30... Ile mam lat? 37.
To kiedy pan zaczął pływać? Żeby móc opłynąć świat, kiedy trzeba zacząć?
A to jest trudne pytanie, bo ja zacząłem teoretycznie pływać w wieku lat 12, ale przez wiele lat, że tak powiem, nie praktykowałem. Albo bardzo sporadycznie, i to była omega gdzieś tam wypożyczona na 2 godziny na jeziorze.
Stąd teraz powrót na Mazury?
Trochę tak, my z Mazurami jesteśmy związani trochę zawodowo, bo tam pracujemy po prostu na żaglach. Jesteśmy instruktorami żeglarstwa.
A jakieś plany kolejne już teraz razem?
Jestem księżyc.
No, to też będziecie za to nagrodzeni, podejrzewam, znając wasze szczęście, bo to też trzeba mieć trochę szczęścia. Płyną ludzie wokół świata, inni też, a to pana nagrodzili.
Nie wiem, bardziej myślę, że to nie tylko chodzi o ten rejs, tylko bardziej o podsumowanie naszych tych wszystkich projektów małołódkowych, bo ich już było kilka i wszystkie realizowaliśmy, że tak powiem, od początku do końca, i to myślę, że to raczej podsumowanie tego wszystkiego, bo no, od kilku lat pokazujemy, że małymi jachtami da się po prostu żeglować bezpiecznie. To już jest w zasadzie 5 lat, bo setką przez Atlantyk płynąłem w roku 2012-2013. To było moje pierwsze przejście Atlantyku mniejszą łódką 5-metrową. No i od tego momentu, że tak powiem, cały czas na tych małych łódkach gdzieś płyniemy.
señoraba. A już w najbliższy piątek o 17:00 zapraszamy na jubileuszowe 10. już wyścigi smoczych łodzi Trójmiejskich Instytucji Kultury. Impreza odbywa się w ramach obchodów Europejskiego Dnia Morza oraz Dnia Muzealnika. Regaty smoczych łodzi, których Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku jest głównym organizatorem, to niezwykłe na skalę krajową wydarzenie integrujące trójmiejską branżę muzealniczą. Wygra oczywiście załoga, która osiągnie najlepszy czas. A tak było w ubiegłym roku.
Archeo! 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 Archeo!
Muzeum Archeologiczne na torze pierwszym i Narodowe Muzeum Morskie na torze drugim. Narodowe Muzeum Morskie Biała Łódeczka, Muzeum Archeologiczne Łódka Pomarańczowa.
Ile osób mieści się w smoczej łodzi?
W smoczej łodzi 20 osób plus sternik plus bębniarka.
No bo bębniarka to bardzo ważne.
Bębniarka nadaje rytm. Ona malutka, drobna osoba, która ma po prostu taki tembr, że wszyscy słuchają jej i ona tu nas prowadzi.
I kto jest bębniarką u was? Tutaj widać?
Szczerze mówiąc, nie wiem, kto, na kogo.
Ale panie są, aż pięć pań.
Tak, bębniarka najczęściej jest raczej drobną osobą i często jest to jakaś nastolatka, dziewczynka, która ma po prostu taki krzyk, że wszyscy słuchają i według niej płyną. A dlaczego smocze łodzie? Bo mamy udekorowaną łódkę, czyli ogon i głowę smoka.
Proszę mówić.
W tej chwili trwa rozgrzewka, co jest bardzo ważne i to jest wyjątkowo ważne, ponieważ tutaj pracujemy górną partią ciała. Muszą być, wszystko musi być rozluźnione, elastyczne. Najważniejsze w tym płynięciu jest skręt, skręt tułowia. Dół mamy usztywniony, zapieramy się nogami, cała góra pracuje. I skrętem górnej partii zarzucamy wiosło. Także wszystko tutaj musi być elastyczne, pracujące po to, żeby móc się pochylić, a pochylenie jest praktycznie takie, że brodą, no to już jest lekka przesada, ale powinniśmy dotknąć kolana. Więc można sobie wyobrazić, co to jest za pochylenie.
Pan od ilu lat bierze udział w tych wyścigach?
Czwarty rok.
I zawsze muzeum jest w czołówce?
Odkąd pracuję, tak.
Czyli wygrywacie?
Wygrywam, ale to nie jest moja zasługa. Generalnie zawsze wygrywaliśmy, ale tak jak mówię, to wynika z tego, że jesteśmy świetnie zlokalizowani. To jest jedna wyspa, wyspa muzeum, wyspa klub i to mamy po prostu pod nosem. Także mamy ułatwione warunki zdecydowanie.
Czyli Narodowe Muzeum Morskie świetnie położone, w związku z tym szybszy i łatwiejszy dostęp do tych łodzi, bo łodzie znajdują się na końcu Ołowianki.
Na końcu wyspy w klubie MRKS-u, tam mamy łódki, także trenerów i trenujemy.
A wyścigi smoczymi łodziami, albo inaczej, ta dyscyplina, nie wiem, pływania z smoczymi łodziami, to jest popularna dyscyplina w może Polsce, może w Gdańsku? Jak pan widzi to?
Nie wiem jak w Polsce, w Gdańsku z roku na rok, poza tym obecnym z racji pogody, ale to też widać w ogóle ruch na wodzie i kajaków, i Kanadyjczykarzy, także ruch jest zmożony i to można zaobserwować.
Dziś w audycji morskiej to już wszystko. Kłania się Anna Rębas i realizator Jacek Puchalski. Dobranoc.
Lagartija azul se me metió en la bañera, azul solo era su cola, de ahí para arriba era negra. Juliana siempre me ha dicho que se llaman Julianitas, grupitos de casa fina, les decía la niña Alicia. Me acuerdo que mi vecina armaba una algarabía, deja la salamanqueja que de pronto se nos vuela. Recuerdos que no se olvidan, colores que me fascinan, y yo me qué suerte la